Cześć Ela.
Cześć Paja. Dziś będą książki, o których trudno opowiedzieć.
Cześć, witamy Was po wakacyjnej przerwie. Bardzo się cieszymy, że wracamy do regularnego, mamy nadzieję, publikowania naszych odcinków, do rozmów o książkach przeróżnych. Ponieważ dawno się nie słyszeliśmy i nie słyszałyśmy, przypominamy, że mamy konto w serwisie Patronite. Możecie nas tam wesprzeć, jeśli interesowałaby Was taka forma wsparcia naszej działalności, byłoby nam bardzo miło. Link do naszego profilu w serwisie Patronite znajdziecie w opisie odcinka. A dziś, słuchajcie, książki, o których trudno opowiedzieć. To jest taka, taki tytuł, który sobie wymyśliłyśmy tak na szybko, ale ostatecznie okazuje się całkiem dobry, moim zdaniem. Nie wiem.
No to jest bardzo ciekawe. Jestem zaintrygowana tym, jak pójdzie nam opowiadanie o tych książkach.
Taki trochę paradoks, nie? Bo przecież w sumie siadamy tu, żeby poopowiadać o książkach, a wybrałyśmy sobie takie, o których trudno opowiedzieć. Kurczę.
No to zacznijmy od twojej. Co to za książka i dlaczego trudno o niej opowiedzieć?
Znaczy, z jednej strony wydaje mi się, że łatwo o niej opowiedzieć, ale z drugiej strony wydaje mi się, że też do pewnego stopnia trudno. To jest książka, którą bardzo się cieszę, że przeczytałam, z obecności której na rynku polskim bardzo się cieszę. To jest książka, która okazała się nakładem wydawnictwa PIF. Dziękujemy bardzo za przysłanie nam tej książki już dawno, dawno, dawno temu, ale teraz wreszcie przyszedł na nią czas, a na dobrą książkę zawsze jest czas, nie trzeba o wszystkim mówić od razu, prawda?
Tak.
Więc jest to książka Ivy Compton Burnett, służąca. W tłumaczeniu Marcina Schustera, Marcin Schuster oczywiście zostawił tu również posłowie, które jest wspaniałe i cudowne. Więc jest to książka Ivy Compton Burnett, takiej pisarki na rynku polskim, która nie jest zbyt dobrze znana. Ja czytałam swego czasu jeszcze w jej autorstwa Dom i jego głowa. Poza tym ukazały się chyba jeszcze dwa tytuły, ale to już dawno, dawno, dawno. Więc no, to jest taka pisarka, z której twórczością, myślę, wiele osób nie jest zaznajomionych. Tym bardziej się cieszę, że trochę będziemy sobie mogły o niej poopowiadać. Ona żyła na przełomie wieków XIX i XX. Urodziła się jeszcze w wiktoriańskiej Anglii. Dorastała w edwardiańskiej, zmarła w 69, więc ta zmiana epokowa doświadczyła jej na pewno wielu różnych przemian, ale to, co z nią zostało, to właśnie ta epoka wiktoriańska, edwardiańska i jej konwenanse. I to jest to, co ona rozkłada na czynniki pierwsze w swoich opowieściach. To jest to ten czas akcji, który ona bierze sobie na warsztat. Właśnie wiktoriańskie, edwardiańskie konwenanse, role płciowe i dynamikę w domostwach, wyższych sfer w przeważającej mierze. I to jest dokładnie taki czas i miejsce akcji, które dostajemy w tej książce, bo poznajemy rodzinę taką z wyższych sfer, ojca, matkę, kuzyna, kilkoro dzieci i zastęp służących.
Normalna rodzina.
Normalna rodzina, oczywiście normalna wiktoriańska rodzina, oczywiście wszystko jest w porządku. I no, głównym bohaterem tutaj, albo tym takim czymś, co dookoła czego rozgrywa się akcja, ale czy właściwie można tu mówić o akcji, to ja się zastanawiam, a do tego zaraz przejdziemy. Główną postacią jest Horace Lamb. W ogóle jego nazwisko jest moim zdaniem wiele znaczące. Owieczka sugeruje tutaj taką jakąś niewinność, ale człowiek nie jest w żadnym stopniu niewinny. To jest
Taką uległość trochę
uległość,
sugeruje.
Tak, nie, a to jest rodzinny tyran. To jest rodzinny tyran, prześladowca i no, osoba, która terroryzuje wszystkich mu podległych, wszystkie osoby, które ma pod sobą, po prostu się nad nimi znęca, ale znęca się nad nimi słownie. To nie jest książka o przemocy fizycznej, to nie jest książka o przemocy i agresji wyrażanej przez krzyk czy wulgarne słowa. To wszystko, co tutaj się dzieje, ta opresja, która trzyma w ryzach całe to domostwo, to jest właśnie opresja ukryta w dwuznaczności słów albo w takich słowach, które no po prostu, które ranią do żywego. Więc wszystko tutaj w tej książce jest zbudowane właśnie na słowach, które mają moc. I ta książka składa się niemal w całości z samych dialogów.
No właśnie, to jest coś też co zapamiętałam z twojej opowieści o domu i jego głowie. Tam chyba było podobnie, prawda?
Tak, dokładnie. Są same dialogi i to jest to, co właśnie sprawia, że trudno o tej książce opowiedzieć, bo trzeba po prostu ją przeczytać. Myślę, że tutaj w przypadku, tak sobie pobieżnie przejrzałam, ale ja już miałam takie wrażenie już wcześniej, że albo się siądzie i się przeczyta tę książkę i będzie się, no może nie zachwycony, bo to jest taka jakaś skrajność, ale albo się to poczuje i zrozumie się, o co tutaj chodzi i wejdzie się w ten sposób przekazywania tego, co autor miał na myśli, albo nie. Więc myślę, że tutaj może być taka skrajność, że no nie możesz być po prostu pośrodku, albo po prostu totalnie w to wejdziesz, w ten mechanizm, który stosuje tutaj Ivy Compton-Burnett, albo po prostu nie poczujesz tego i stwierdzisz, że jest to strasznie męczące i nie da się tego czytać, bo naprawdę są to same dialogi, pojawiają się takie momenty, gdzie odzywa się narrator, ale to są takie bardzo krótkie i sporadyczne chwile, kiedy ten narrator się pojawia i on zazwyczaj opisuje nam postaci. I to jest wszystko, co ten narrator nam robi. I dużo tutaj skojarzeń oczywiście jest z jakiegoś rodzaju dramaturgią, że jest to sztuka rozpisana na głosy z jakimś tam głosem z offu, który dopowiada coś w, albo nie wiem, w scenariuszu. I to jest jak najbardziej takie słuszne skojarzenie. Te przemowy, które tutaj mają miejsce, są takie bardzo teatralne i może to się jakoś kojarzyć właśnie ze scenkami, które się odgrywają. Zwłaszcza, że bardzo łatwo jest przypisać jakieś takie stereotypowe role też tym postaciom, które się tutaj pojawiają. Więc no, ja mogę mówić dalej, chyba że masz jakieś pytania, bo tutaj znowu minęło tyle czasu, a ja zapomniałam ci tej chorągiewki przygotować.
Nie, dzisiaj akurat się wsłuchuję w to, co opowiadasz, więc możesz kontynuować.
No, chciałabym wam jeszcze opowiedzieć właśnie o tym naszym głównym bohaterze, bo no, rola tego mężczyzny tutaj w tym domu to jest właśnie rola tego tyrana i prześladowcy. To jest bardzo specyficzny mężczyzna, bo to jest mężczyzna, któremu do takiej jakiejś, nie wiem, standardowej męskości wiele brakuje, bo on sam z siebie nie jest bogaty, on żyje na garnuszku swojej żony, on żyje z posagu swojej żony i jest takim mężczyzną, z którego inni mieszkańcy, domownicy trochę śmieją się za jego plecami, ale nigdy nie śmieją się z niego wprost, więc jest dużo tutaj takiego ironizowania, dużo krytykowania, więc on jest takim trochę mężczyzną, który ma tę władzę, ale który tej władzy, jakby się przyjrzeć mu, skąd on ją ma, to ma ją po prostu z nadania, właśnie z faktu, że jest mężczyzną najważniejszą osobą w tym domostwie.
Czyli nie ma żadnych cech, które właściwie, dzięki którym zasługiwałby na dzierżenie władzy.
Nie, właśnie nie. I no, jest tym, co jest takim trochę plot twistem tutaj w tej książce, jest to, że on, od początku poznajemy go jako mężczyznę skąpego. Bardzo. Jakby on w domu jest wiecznie zimno, bo nie można dokładać do pieca. Dzieci no, nie dostają tego, czego najbardziej by potrzebowały. Nie mówiąc już o jakiejś czułości, jeśli w ogóle można w ogóle mówić o takim podejściu do dzieci, patrząc na epokę, w której książka się dzieje, no ale jakiejś takiej serdeczności albo chociażby sympatii tutaj w relacjach tych rodzinnych nie ma. I nagle coś dzieje się takiego, nie powiem wam co, ale dzieje się tak, że on nagle totalnie się zmienia. I on nagle jest szczodry, dobry i hojny. I wszyscy są totalnie wytrąceni z równowagi, łącznie z czytelnikami i czytelniczkami. No i tutaj się wiele takich rzeczy dzieje, że teraz, czy to jest jakiś podstęp, czy zaraz wbije nam nóż w plecy i to był tylko jakiś taki haniebny, podstępny krok z jego strony, żeby wszystko wywrócić do góry nogami. Więc to jest taka sytuacja, która trochę zamiesza, dokonuje takiego przewrotu w tych codziennych relacjach, które mają tam miejsce. No i no, po prostu dużo tutaj można się po prostu bardzo dobrze bawić, patrząc na to, jak ten język jest wykorzystywany właśnie do podporządkowywania sobie innych, albo jak poszczególne postaci chwytają się jakiegoś odwróconego znaczenia poszczególnych słów, albo jak coś jest zupełnie inaczej interpretowane niż zamierzył to pierwotny interlokutor, więc to jest po prostu czysta przyjemność, analizowanie tego, jak te poszczególne warstwy cynizmu, ironii kryją się za tymi wypowiedziami poszczególnych bohaterów.
No, muszę powiedzieć, że zaskoczyłaś mnie tym plot twistem i tą nagłą zmianą, która się dokonała, bo tak sobie wyobrażałam, że to jest raczej książka, która, jeśli w ogóle można mówić o akcji, to ma akcję bardzo wolną, taką, gdzie niewiele jest wydarzeń, że właśnie to wszystko się kryje w tych słowach i w tych codziennych wydarzeniach, ale coś tu jednak się musiało wydarzyć.
Tak, tutaj wbrew pozorom dzieje się całkiem sporo, bo właśnie są takie momenty, które musi się coś wydarzyć, żeby coś zostało skomentowane, prawda? A to jest taki dom, w którym wszystko jest komentowane.
Okay. Więc... Czyli te rzeczy się dzieją poprzez te komentarze. Tak, to znaczy, przez te komentarze poznajemy rozwój wydarzeń.
Dokładnie, bo mamy jakąś taką relację, musimy polegać po prostu na relacji bohaterów, no bo innego źródła wiedzy na temat tego, co się dzieje, nie mamy, więc takie jest to źródło wiedzy na temat tego, co się dzieje w książce i jakie dostaje czytelnik. No i też, co jest bardzo ciekawe, no mamy już te miejsce akcji, mamy jakąś tam tą ogólną charakterystykę bohaterów i ich przynależność do konkretnej klasy społecznej i jakieś takie ucharakteryzowanie związane z czasem akcji, które pozwala nam jakoś czegoś się uchwycić w tej książce, ale to, co wydaje mi się równie znaczące, jest to, że wszystkie wydarzenia albo wszystkie sceny, wszystko dzieje się wewnątrz, w środku, w domu. I to też bardzo dobrze gra z tą klaustrofobicznością, z tym, że wszyscy wszystko w tym domu słyszą i że właściwie nie można uciec od jakiegoś przykrego komentarza, od słowa, od jakiegoś napomnienia, uwagi, krytyki. Wszystko jest takie zamknięte w jednym miejscu i się to tak tam...
Kotłuje.
Tak, tak, tak. No można by dużo mówić, bo tutaj no, ta interpretacja tej męskości to jest taki wątek, który można by sobie trochę dalej pociągnąć, no bo mamy służącego i służącą tytułowych. To jest kamerdyner i kucharka. Więc to, jak ta opresja nakładana przez pana domu przechodzi na te niższe warstwy i co się dzieje właśnie z tą grupą służących, którzy mieszkają w tym domu i którzy też stanowią ważny element tego, co się dzieje.
Muszą jakoś tam funkcjonować,
tak. I tam się pojawia bardzo ciekawa postać młodego chłopaka George'a. I można by w fascynujący sposób prześledzić bunt, jakiego on próbuje dokonać i co on postanawia zrobić z tą sytuacją, w której się znalazł, bo to jest chłopak z sierocińca, wyciągnięty stamtąd i no po prostu zatrudniony, któremu wmawia się, że to jest jego miejsce i że powinien być zadowolony, że można trafić gorzej i że służący są służącymi i tak już po prostu ten świat jest urządzony, więc ten proces buntu, który George przechodzi i ta próba konfrontacji z tymi innymi modelami męskości, to jest bardzo ciekawy aspekt tej książki, który mogłabym sobie jakoś tak pociągnąć dalej, no ale nie chcę już za bardzo przedłużać tej mojej opowieści o tej fascynującej naprawdę książce. Oczywiście serdecznie Wam ją polecam, żeby się tak spróbować z tym właśnie sposobem pisania Ivy Compton-Burnett. I ja oczywiście jeszcze tylko, żebym nie poleciła, bo muszę polecić.
Dobra.
Muszę polecić posłowie. I już.
I już?
Już tak, że chciałam po prostu przypomnieć, że jest tutaj posłowie tłumacza, który pisze o przeciekawych rzeczach. Nie pomijajcie takich tekstów autorstwa tłumaczy i tłumaczek w książkach już.
Dobrze, to ja mam jeszcze pytanie, żebyś przedłużyła jednak tę swoją opowieść, bo mówiłaś właśnie o tym fascynującym stylu, w jakim to jest napisane i tak sobie myślę o rozważaniach, które czasami prowadzimy, a te rozważania dotyczą narratora lub narratorki i rozmawiamy o tym, komu można wierzyć albo komu nie można wierzyć, kiedy narracja jest wiarygodna, a kiedy nie i co to z nami robi jako czytelniczkami i czytelnikami i zastanawiam się, jak to jest w tej książce, kiedy właściwie nie ma takiej postaci jak narrator zasadniczo, tylko wszystkich się poznaje poprzez dialogi. Jak to wpływa na proces czytania, w takim sensie na budowanie naszej czytelniczej relacji z tymi postaciami? Czy masz wrażenie, że można je poznać tylko za pośrednictwem ich wypowiedzi?
Ja bym powiedziała, że akurat w przypadku tej książki tak. Ja się czułam, jakbym od razu została magicznie teleportowana do salonu, w którym jest okrutnie zimno i gdzie spierają się na temat tego, co zrobić, czy przyłożyć do tego kominka, czy nie. I od razu czuję atmosferę, czuję wzajemne relacje, które pojawiają się między postaciami, które pojawiają się w danej scenie, więc ja naprawdę wiele mogłam sobie wywnioskować na temat postaci. Czasami czułam się trochę tak, jakby była ciągnięta raz w jedną, raz w drugą stronę. Jakbym trochę tak, takie porównanie mi teraz przyszło do głowy, że jak ludzie grają w ping-ponga i ta piłeczka tak po prostu przeskakuje z jednego miejsca na drugie, przez siatkę z jedną stronę na drugą, to ja tak trochę w jedną stronę patrzę, co ta jedna postać mówi, zaraz w drugą, co ta druga odpowie, więc to jest takie wrażenie niesamowitej dynamiczności, które się tutaj pojawia. Więc myślę, czy odpowiedziałam na twoje pytanie?
Tak, zdecydowanie. No myślę sobie, że to jest mistrzostwo, tak wykreować postaci tylko poprzez ich sposób mówienia, przez to, co mówią, czego nie mówią i jak mówią, żeby właśnie poczuć te postaci.
Tak, znaczy też, tak jak mówię, to są troszeczkę też gra na stereotypach. Mm-hmm. Mamy te steroryzowane dzieci, mamy tego zadufanego kamerdynera, mamy zbuntowanego młodego chłopaka, mamy potulną pokojówkę, więc troszeczkę tej gry na tych stereotypach jest i one się pozwalają nam osadzić w tym, jak powinniśmy podchodzić do poszczególnych postaci, no ale mimo to można się połapać, powiem tak kolokwialnie, co i jak i kto i po co i dlaczego jest taki okrutny. Świetnie jest to napisane, świetnie jest to przetłumaczone. To jest moja książka, którą chciałabym wam polecić w tym odcinku.
I o której całkiem sporo opowiedziałaś.
No jakoś tak się strasznie rozgadałam, ale no to chyba znaczy, że można coś o tej książce powiedzieć.
No dobra, to teraz ja się zmierzę z tym wyzwaniem opowiadania i zobaczymy, jak mi pójdzie. Słuchajcie, ja mam dla was książkę po angielsku. Tytuł to Maps of Our Spectacular Bodies, Maddie Mortimer. Ale wiemy już, bo donieśli, a właściwie doniosły nam o tym nasze obserwatorki, za co bardzo dziękujemy, że książka pojawi się też po polsku w przekładzie Agnieszki Walulik. Jeszcze tytuł jest chyba nieznany, polski, także zapiszcie sobie nazwisko autorki Maddie Mortimer, żeby śledzić październikowe premiery. Mam nadzieję, że was do tego przekonam. No i od czego tu zacząć?
No nie wiem, od wielu rzeczy wiem. Ja jedyne, co wiem na temat tej książki, to to, że podoba mi się tytuł i że są tutaj jakieś eksperymenty z formą, co mogłoby w pewien sposób łączyć, jeśli już szukać jakichś powiązań między naszymi książkami, twoją książkę z moją.
Tak.
Czy to jest jakiś punkt wyjścia?
To może być punkt wyjścia. Mnie się tak skojarzyło, bo pamiętam, że mówiłaś o swojej książce, że ona się składa głównie z dialogów i to wydało mi się intrygujące. I stąd właśnie to powiązanie, którego dokonałam z Maps of Our Spectacular Bodies, bo rzeczywiście forma też tutaj ma ogromne znaczenie i to z kolei w moim przypadku jest ten powód, dla którego pomyślałam sobie, że trudno będzie wam o tej książce opowiedzieć. Bo forma tutaj też ma znaczenie pod takim względem graficznym. Ta książka jest bardzo też ciekawa, jak się ją tak kartkuje i przegląda, bo tam na stronach
aż
dzieją się niesamowite
teraz
rzeczy. No to, ale tak wolniej musisz kartkować.
Jeju, trafiłam na jakiś test.
Testy wyboru również też tutaj się znajdują, więc
jakieś
można
takie elementy książki paragrafowej też? Tak teraz po prostu?
Nie, akurat tego nie ma, ale mamy takie momenty, gdzie ten tekst i graficznie przypomina wiersz i pod względem treści można by go interpretować trochę jak poezję, ale mamy też takie fragmenty, właśnie powiedziałaś, że test, więc odpowiedzi do wyboru i dla bohaterów i dla czytelnika, ale mamy też takie miejsca, które mnie osobiście kojarzą się z książkami dla dzieci i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego właściwie ograniczamy takie zabiegi do książek dla dzieci, kiedy na przykład literki rozbiegają się czy rozsypują się pod wpływem jakiejś gwałtownej emocji albo zdania tworzą różne dziwne zawijasy czy wzory, bo to się z nimi dzieje pod wpływem tego, co dzieje się w treści. Więc ta książka jest też bardzo ciekawym takim zabiegiem, taką próbą połączenia tekstu z jakimiś takimi elementami sztuki wizualnej i to, co się dzieje na stronie z tymi zdaniami czy z tymi literami, też myślę wpływa na nasz odbiór, na to, że zaczynamy się zastanawiać, dlaczego na przykład to zanika, to zdanie, i dlaczego jest ten tusz coraz mniej wyraźny i coraz bledszy, i co to nam mówi o tej scenie, o jej nastroju, o tym, jakie emocje to w nas budzi.
No to jest bardzo ciekawe, bo teraz sobie myślę, że to musi być bardzo emocjonująca książka, skoro nie tylko pojawiają się jakieś emocje, ale też te emocje zostaną podkreślone przez graficzną reprezentację jakiegoś właśnie chaosu albo nagłego przerwania, tak jak mówisz, że coś zanika, tak?
Tak, zdecydowanie, i myślę, że to jest bardzo wyjątkowy zabieg. Zresztą jak czytałam recenzje tutaj w anglojęzycznych mediach zamieszczone na okładce, to jedyne słowo, które powtarza się chyba we wszystkich, to jest innowacyjna, i myślę, że no nie bez powodu ono powraca, żeby określić tę powieść, bo jest w tym coś naprawdę oryginalnego i wyjątkowego. Przy czym to nie pojawia się, te eksperymenty z formą nie pojawiają się aż tak często, żeby wychodzić na pierwszy plan.
I żeby to było, że po prostu to jest przerost dosłownie formy nad treścią.
Właśnie,
tak.
Więc zupełnie nie miałam takiego odczucia podczas lektury. Właśnie te eksperymenty, jak już tak to nazywamy, pojawiają się moim zdaniem w bardzo odpowiednich momentach, także ciągle zaskakują, że ciągle są takim dodatkiem do tej historii, która się tutaj rozgrywa.
No i
wreszcie.
To? No właśnie. Już całkiem dużo, całkiem sporo jak na książkę, o której trudno opowiedzieć.
Też tak myślę.
Ale no i wreszcie.
No i wreszcie dochodzimy do tego, o czym jest w ogóle ta historia. Myślę, że tutaj mamy wielu bohaterów, którzy są bardzo ważni, ale moim zdaniem główną bohaterką jest Lia, która mierzy się z chorobą nowotworową. Poznajemy ją, czy może cała akcja zaczyna się w momencie, kiedy ma już kolejny nawrót, ale fabuła skacze trochę, pokazuje nam różne wycinki z jej życia. Ona w tej sytuacji z jednej strony cofa się w przeszłość, dużo wspomina, dużo rozważa na temat swojego życia. Z drugiej strony mamy właśnie te fragmenty, które pokazują to, co dzieje się teraz z nią i z jej rodziną. Mamy także jej męża, mamy jej córkę dorastającą, która ma swoje własne problemy w szkole, która oczywiście przeżywa bardzo chorobę matki. Mamy też matkę Lii, którą Lia ma bardzo trudną relację. Ich stosunki nigdy nie były zbyt dobre, więc te sceny z dzieciństwa też bardzo są poruszające, bardzo dużo wnoszą. Lia dorastała jako córka pastora i ona od początku miała taką trudną relację z Bogiem, była raczej niewierząca, więc ta wiara też tutaj jest czymś bardzo ważnym w tej książce, czymś, co się przewija.
Co dzieli i łączy.
Co dzieli i łączy w różne sposoby. No więc tutaj mamy tych bohaterów, mamy też jednego nieobecnego przez większość czasu bohatera, czyli dawną miłość Lii, ale też jednocześnie mężczyznę, który bardzo ją skrzywdził, który pod wieloma względami też był, tak jak u ciebie, rodzajem tyrana czy prześladowcy, więc poznajemy te historie stopniowo, dowiadujemy się, jak ten ich związek, czy może raczej ta relacja przerywana i nawiązywana od nowa wyglądała na przestrzeni lat.
Ja tu mam pytanie takie dotyczące ciała i w sumie tytułu, który jest piękny, i zaczęłaś mówić raz o tej chorobie, to oczywiście narzuca od razu skojarzenia z ciałem zmieniającym się, ciałem z ciałem, które zdradza, z ciałem, które się nie sprawdza, z ciałem, które jest chore i trzeba się nim zaopiekować albo zwrócić na nie uwagę po latach, na przykład ignorowanie go. Znowu mówiłaś o tym wychowaniu głównej bohaterki, religia, to też może mieć wpływ na to, jakie ludzie mają relacje z ciałem i jak to ciało wygląda tutaj w tej książce. Czy pojawia się w sumie tylko tytule, czy ma jakieś znaczenie też w tych relacjach, które, jak opowiadasz, są trudne, zarówno na tej linii matka-córka głównej bohaterki ze swoją matką i tym dorastającym dzieckiem, które się tutaj pojawia. Co z tym ciałem?
Z tym ciałem. Myślę, że to jest moment, żeby opowiedzieć o kolejnym bardzo ciekawym i oryginalnym zabiegu, który się tu pojawia, bo mamy tutaj jeszcze jednego bohatera, a właściwie narratora, jedynego narratora, który opowiada w pierwszej osobie. I to jest taki głos, który pochodzi z ciała Lii. I no nie chcę tutaj wszystkiego zdradzać i o wszystkim opowiadać, ale myślę, że jako czytelnicy i czytelniczki bardzo wcześnie możemy zacząć już sobie interpretować ten głos i pomyśleć, że to mówi Rak. Ja na pewno na bardzo wczesnym etapie lektury doszłam do takiego wniosku i dla mnie to był właśnie głos Raka, który żyje właśnie w ciele Lii i który z tym ciałem ma siłą rzeczy taką bardzo intymną relację i bardzo dogłębną relację. I to jest...
Ja mam mnóstwo pytań od razu. Czy Rak ma jakąś tożsamość, osobowość? Jak autorka wyszła jak sobie poradziła z tym problemem, jakoś tak go uczłowieczając, upodmiotawiając? Czy on ma jakąś emocjonalność? Pisze o wyrzutach sumienia. Jest tym Schwarzcharakterem Orety.
No właśnie, to jest mnóstwo dobrych pytań i myślę, że jakby po prostu przeanalizować tylko te fragmenty, bo one cyklicznie się pojawiają właśnie z punktu widzenia Raka, to można by w ogóle napisać rozprawę na ten temat albo przeprowadzić długą rozmowę na klubie książki. Ale tak w skrócie odpowiadając na twoje pytanie, bo właśnie dużo o tym myślę, o tej kreacji tego bohatera i o tym, kim on w ogóle jest i dlaczego w taki, a nie inny sposób został stworzony, no to właśnie dochodzę...
I czemu w ogóle dostaje głos?
Znowu. Czemu dostaje głos? To jest dobre pytanie i nie wiem, czy mam na nie odpowiedź, a myślę, że i tak każdy i każda z nas dojdzie do innego wniosku, więc te kwestie chyba pominiemy na razie, ale właśnie odpowiadając na te twoje pierwsze kilka pytań, to jest bardzo ciekawe, bo Rak owszem jest w pewien sposób zantropomorfizowany, jeśli tak można powiedzieć, czyli on właśnie, no ponieważ ma swój głos, no to ma też jakiś swój sposób myślenia, ma jakieś swoje odczucia, ma dążenia przede wszystkim, no bo on chce opanować to ciało. Z drugiej strony on bardzo dogłębnie zna Liję i w pewnym momencie, myślę, że to nie jest za duży spoiler, zaczyna mówić my, już nie ja, kiedy jest z nią w jakiś, już w jakimś dużym stopniu zespolony, to oni stają się jakby jednością, jedną
no,
osobą.
No rewelacja, w sensie, jeśli chodzi o zabieg taki stylistyczny naprawdę.
Tak, no
przepraszam,
więc...
że się tak wtrącam, ale po prostu opowiadasz...
Widzę, że się to
tak,
zdziwiło i zaskoczyło.
Tak, i też tak porwało. Tak. Tak jakby, jeśli chodzi o pytania, które można sobie zadać, ale mów dalej, przepraszam cię.
Więc to jest jedna kwestia, to jego jakaś taka podmiotowość tego Raka. Z drugiej strony zadaję sobie takie pytania, czytając to, wydaje się to w pewien sposób naturalne, tak jakby się oglądało program przyrodniczy i tam są drapieżniki, które polują na swoje ofiary i jak to się mówi, to jest naturalny bieg rzeczy, czyli po prostu drapieżniki muszą polować, żeby zdobyć jedzenie i tak wygląda przyroda, więc w pewien sposób też ma się takie wrażenie, że ten Rak nie ma wyboru, tylko postępuje tak, jak to tkwi w jego naturze i to jest jakieś jego przeznaczenie, jakaś jego rola, więc też trudno tutaj powiedzieć, że jest Schwarzcharakterem tak całkowicie, więc myślę, że tutaj, tak jak mówię, bardzo, bardzo wiele pytań się pojawia, na które bardzo ciekawie będzie szukać odpowiedzi wspólnie. No i też w ogóle ciekawe jest to, że te fragmenty pisane z jego punktu widzenia są najzabawniejsze, bo dużo tam jest jakichś takich bystrych obserwacji, trochę takich ironicznych komentarzy, trochę jakichś żarcików czy komentarzy właśnie takich pozbawionych jakiejś takiej ogłady, która powstrzymuje innych ludzi przed wygłoszeniem podobnych uwag, więc to też jest bardzo ciekawe, taki obserwator, który z jednej strony jest bardzo blisko, a który z drugiej strony jest w pewnym sensie nieczuły, jest w pewnym sensie zupełnie pozbawiony jakichś konwenansów czy manier i nikogo to nie dziwi, no bo jest rakiem. Więc no, zabieg jest naprawdę fascynujący i w tych jego rozważaniach też pojawiają się jakieś takie oniryczne czy symboliczne fragmenty, kiedy on w jakiś dziwny sposób przetwarza na przykład to, co się dzieje w świecie rzeczywistym, realnym, przekłada to właśnie na jakieś postaci rodem ze sztuki teatralnej, więc no, wszystko, co się tu dzieje, to jest coś bardzo, bardzo oryginalnego i niesamowitego.
Innowacyjnego, chciałoby się powiedzieć.
Właśnie.
No, brzmi to rewelacyjnie. No tak, wracając do... Mogłabym wrócić do każdego jednego wątku, który poruszyłaś, ale wtedy chyba byśmy nie skończyły gadać przez godzinę. Ale ten, no właśnie, to moje pytanie o tą charakterowatość raka pojawiło się z tego chociażby względu, jaki, biorąc pod uwagę, jaki język w ogóle towarzyszy nam, gdy mówimy o raku. Przegrać walkę z rakiem, zmierzyć się z chorobą. Ten obraz wroga, który chcąc, nie chcąc pojawia się w nomenklaturze, w słownictwie, którego używamy, gdy mówimy o kimś, kto jest chory, albo gdy opisujemy własne doświadczenie. I to jest taka trochę walka z wiatrakami albo z niewidzialnym wrogiem, który tutaj nagle dostaje właśnie jakąś podmiotowość, albo dostaje głos, więc stąd to takie moje pytanie skojarzeniowe, myślę, takie też najprostsze, co by mogło przyjść do głowy, ale to jest wszystko przeciekawe. No ja chyba po prostu muszę to wziąć i zaraz przeczytać. Tak po prostu ostatecznie wychodzi na to, że tak po prostu będzie musiało być. Czy coś jeszcze, Ela, czy chcesz mnie jeszcze czymś zaskoczyć, jeśli chodzi o tę książkę? Czy może właśnie, skoro chcę ją przeczytać, to już mi to zostawisz, ale no może naszym słuchaczom i słuchaczkom i osobom słuchającym trzeba by coś powiedzieć jeszcze.
Nie, no myślę, że już dosyć dużo zdradziłam. Mam nadzieję, że te szczegóły, które zdradziłam, nie zepsują wam przyjemności z lektury, bo lektura jest przyjemna, tak, ale jest też oczywiście poruszająca i jest miejscami bardzo trudna, więc mam nadzieję, że wszystkie te emocje będą wam nadal towarzyszyć, jeśli zdecydujecie się sięgnąć po tę powieść. No i mam nadzieję, że udało mi się was zachęcić albo do sięgnięcia po oryginał, albo do zanotowania sobie październikowej daty. O ile dobrze pamiętam, to dzień przed moimi urodzinami, czyli 11 października jest zaplanowana premiera tej książki.
Wszystkiego najlepszego! Już teraz
trochę wcześnie.
Ale już teraz można zacząć świętować. No cieszę się, że o książkach, o których trudno opowiedzieć, trochę sobie pogadałyśmy i że poza tym, że trudno o nich opowiedzieć, to znalazły się jakieś punkty wspólne. Ciekawe właśnie są te zabiegi formalne, które pojawiają się w niektórych książkach. O tyle, jeśli one właśnie wnoszą, są takim elementem dodanym, albo są jednym z poziomów, tak, który uzupełnia to, co dzieje się w książce i że to właśnie nie jest ten przerost formy nad treścią, o którym sobie powiedziałyśmy, no nie, że to jest, że coś za tym stoi, że za pomysłem ciekawym, formalnym idzie jakaś głębia albo stanowi to uzupełnienie, kolejną warstwę interpretacyjną, którą osoby czytające mogą sobie znaleźć i dopowiedzieć, prawda?
Tak, ja mam znowu kolejne myśli, ale może już się
nie
powstrzyma.
No to jeszcze nie, to jeszcze mi powiedz, jeszcze powiedz, no.
Dobra, jeszcze powiem, bo mówiłyśmy, że nie ma tutaj w tej mojej powieści przewagi formy nad treścią.
Ale.
Nie, ale. Co więcej, myślę, że umiejętność autorki też przejawia się w tym, że ta treść w zasadzie, nie licząc właśnie tych zabiegów formalnych, które są bardzo oryginalne, ale ta treść życia bohaterów składa się też w dużej mierze z banałów, bo nasze życie, jakby nie patrzeć, też często się składa z jakichś banalnych historii, które się powtarzają wielokrotnie.
Ach, totalnie, nie?
Czyli trudna relacja z matką, zdrada męża i tak dalej, i tak dalej.
Trudne dziecko.
Takie trudne dziecko. To są elementy, które stale powracają w życiu, ale też w literaturze też już wydają się oklepane, a tutaj właśnie w ogóle nie ma się tego wrażenia, że czytamy coś, co już czytaliśmy i czytałyśmy milion razy, więc tu nie tylko nie ma przewagi formy nad treścią, ale ta treść jest tak umiejętnie oddana, że właśnie nawet banalne wydarzenia nabierają takiego kształtu, który ciekawi, który zapada w pamięć i który przejmuje.
Bardzo Ci dziękuję, że jednak zdecydowałaś się coś dodać. Mam nadzieję, że nie poczułaś się zmuszona, ale bardzo chciałam, żebyś jeszcze dokończyła myśl, skoro tak nam się ją udało pociągnąć. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Wam, drogie osoby słuchające, bardzo dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję do zobaczenia w sekcji komentarzy na naszych mediach społecznościowych. Jeśli coś Was zainteresowało, zaciekawiło, dajcie nam znać, będzie nam bardzo miło. A tymczasem do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.